Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Trwam. Zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat to nowa globalna etyka, język i narzędzia. Temat ten podejmujemy z naszym dzisiejszym gościem, z panią doktor Aldoną Ciborowską, publicystką, którą bardzo serdecznie witam na antenie Telewizji Trwam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść Boże Państwu również.
Pani Aldono, obserwując zachodzące na świecie procesy, różnego rodzaju przemiany, które w sposób dobitny uwydatniają się w wymiarze kultury, etyki, polityki, czy możemy zdefiniować, z jakim zagadnieniem boryka się obecny świat?
Z jakim zagadnieniem, to może tych zagadnień jest bardzo dużo, ale ja mogę powiedzieć, że to, o czym chcielibyśmy dzisiaj mówić, czyli nowa globalna etyka, to chciałabym na samym początku powiedzieć, co to jest od razu, dlatego że kiedyś tutaj byłam u Państwa i zdałam sobie sprawę po tym moim pobycie, że dla niektórych osób termin nowa globalna etyka może być bardzo, bardzo dziwny, niejasny. Więc może wytłumaczę tak, jak ja sama bym chciała, żeby mnie to tłumaczono. Mianowicie normalnie ludzie uważają, że etyką, prawda, katolicy szczególnie, ale tą etyką uniwersalną jest etyka czyń dobro, unikaj zła. Więcej nie trzeba, prawda? Mamy dekalog, mamy przykazanie miłości. I czyń dobro, unikaj zła pozostawia nas w bardzo dużej wolności tak naprawdę, ponieważ nie dookreśla, gdzie masz czynić to dobro, czy tutaj bardziej, czy tam bardziej, czy tutaj mniej, czy mamy czynić dobro, unikać zła, ale jesteśmy ludźmi wolnymi. Natomiast nowa globalna etyka została wymyślona przez inżynierów społecznych, których Margaret Peters, której myśli ja przybliżam w Polsce, rozeznała, jest jedyną osobą na świecie i na pewno pierwszą, która rozeznała, że istnieje nowa globalna etyka przygotowana właśnie przez inżynierów społecznych neomarksizmu. I teraz w ramach tej nowej globalnej etyki żegnamy się z osobą, w ogóle z osobą. Co to znaczy, że się żegnamy z osobą? Nie myślimy już o sobie, że jesteśmy osobami, tylko po pierwsze myślimy o sobie, że jesteśmy popędem. Popędem seksualnym. Ponieważ w nowej globalnej etyce doszło do totalnego zredefiniowania człowieczeństwa. Co to znaczy zredefiniowania człowieczeństwa? To znaczy człowiek został uznany przez tych inżynierów za największego szkodnika. Także określany jest na przykład czarny ślad. Czarny ślad węglowy po sobie pozostawia taki człowiek, ponieważ wchodząc na teren nowej globalnej etyki mamy wiele różnych sformułowań, które zostały zupełnie specjalnie przygotowane. I teraz ja, ponieważ chciałam jak najlepiej Państwu to dzisiaj wytłumaczyć, żeby nie uciekać gdzieś w jakąś wielką erudycję, tak? Czy w popisywanie się słowami, które niewiele osób może zrozumieć, bo to nie ma sensu. Takie spotkanie po prostu nie miałoby sensu. Chodzi o to, że my po 1989 roku zostaliśmy włożeni w system etyczny, który jest sprzeczny z naszą tradycją kulturową. Ja mówię my Polacy, dlatego że ten teren najbardziej mnie interesuje, dlatego że dla wielu osób może to być zaskoczeniem, że po 1989 roku my tak naprawdę nie możemy mówić o tym, że odchodzimy od komunizmu w sensie mentalnym. My jesteśmy włożeni w neomarksizm, dlatego że Zachód, w momencie kiedy my żeśmy odzyskiwali niepodległość, był już pod dużym oddziaływaniem właśnie ideologii neomarksistowskiej, która jest o wiele bardziej radykalna od marksizmu, bo ja tutaj mogę się powołać na księdza profesora Tadeusza Guza, którego myśl również przybliżam. jest o wiele bardziej radykalny ten neomarksizm, ponieważ w nim on wszystko wyprowadza z nicości i z chaosu. I ma doprowadzić do chaosu i do nicości, bo tak myślą neomarksiści. Marksiści jeszcze myśleli o tym, że jest materia. Tam jeszcze była materia. Natomiast neomarksiści, którzy opanowali instytucje organizacji międzynarodowych, ONZ, i o tym również mówi Margaret Peters, pisze o tym, i nawet mówi o tym, że właśnie ta nowa globalna etyka to jest taka obręcz koła, w środku którego znajduje się ONZ, a jakby od niego i do niego prowadzą różnego rodzaju organizacje pozarządowe, które podzielają tę nową globalną etykę, która jest wzniesiona na zupełnie innym rozumieniu człowieczeństwa, to znaczy właśnie człowiek jest największym szkodnikiem Ziemi. Można powiedzieć, że u podstaw tego myślenia jest zaprzeczenie prawdy o człowieku. I kompletne odwrócenie na przykład tego, czego my się dowiadujemy z Księgi Rodzaju. Także może na początek tyle.
Tak, przechodząc teraz do praktyki naszego codziennego życia, gdzie możemy zaobserwować, prawda, bo to są słowa pewnie dla niektórych dość abstrakcyjne. I teraz przejdźmy do tego, aby ukazać, czy możemy wydobyć konkretne fakty, które nam ukazują, że faktycznie nie mówimy o rzeczywistości abstrakcyjnej, tylko o rzeczywistości niezmiernie realnej.
Tak. Ja jadąc tutaj, sprawdziłam w Encyklopedii Prawa, która została wydana w 2004 roku. Przygotowali to prawnicy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydało wydawnictwo Beka. Sprawdziłam, czy w 2004 roku mieliśmy na przykład w encyklopedii, takiej poważnej, potężnej encyklopedii prawa, słowo gender. Nie było tego słowa. I to jest właśnie słowo nowej globalnej etyki. To jest ten nowy język. Co to powoduje? To powoduje, że na kobietę i mężczyznę my nie patrzymy już teraz jako osoby, które się rodzą kobietą, mężczyzną, tak? Tylko gender dyskutuje w ogóle z faktem płci. I Margaret Peters twierdzi, i to taki wykład jej był w Krakowie, on jest do odsłuchania w internecie, Osoba i obywatel, bunt i pojednanie. I ona twierdzi, że po prostu za tym stoją środowiska homoseksualne i feministyczne, które znajdują się na szczytach ONZ-u. I teraz przechodząc do praktyki, to gender jest właśnie redefinicją człowieczeństwa. I o co w tym wszystkim chodzi? Za gender idą tak zwane prawa równościowe. I teraz, żebyśmy dobrze zrozumieli te prawa równościowe, to w tym wszystkim chodzi o to, że kobieta i mężczyzna jest w tym sensie, ma być równa, że skutki współżycia dla kobiety i mężczyzny mają być takie same, tak? To znaczy, że mężczyzna, który podejmuje współżycie seksualne, tak, nie zachodzi w ciążę, tak? I kobieta też, ponieważ pomyślana jest jako ktoś, kto ma być tak naprawdę na rynku pracy, na równi z mężczyzną, bo to o to chodzi, ma mieć dostęp do środków antykoncepcyjnych, do tak zwanej bezpiecznej aborcji, właśnie dlatego, żeby być na równi z mężczyzną. I to jest bardzo żywa praktyka. To znaczy, dlatego są forsowane te tak zwane prawa do aborcji, z którymi Jan Paweł II zorientowali się podczas konferencji w Kairze, że to jest forsowane właśnie przez te środowiska ONZ-owskie. I odpowiedzią na to było właśnie powołanie Papieskiej Akademii Życia, żeby nie dopuścić do redefinicji praw, dlatego że prawo do aborcji nie jest żadnym prawem. Ale w dykcji tej nowej globalnej etyki ma być prawem, dlatego że mamy do czynienia tutaj z rewolucją, tak naprawdę, z rewolucją, w której prawem staje się bezprawie. I to jest jeden taki przykład. Tak, czyli kobieta ma być zrównana z mężczyzną na rynku pracy, w związku z czym należą jej się tak zwane prawa seksualne i reprodukcyjne. I coś takiego w celach zrównoważonego rozwoju występuje. cele zrównoważonego rozwoju, ja może Państwu wyjaśnię, zostały przyjęte przez ONZ w 2015 roku i trzeci, czwarty cel zawierają te zdrowie seksualne i reprodukcyjne prawa. A w ramach nich jest na przykład dostęp do antykoncepcji i do tak zwanej bezpiecznej aborcji. Kolejna rzecz, jakość życia, to jest takie słowo nowej globalnej etyki, zostało ukute po to, znaczy ono w ogóle jakby neguje to, że człowiek może być szczęśliwy, tak? Na przykład będąc osobą niepełnosprawną. Ponieważ jego jakość życia, tak, w rozumieniu ideologów może się wydawać zła. Natomiast powinniśmy zwrócić uwagę na to, że tutaj już jest pewien taki przekręt, bardzo brzydki, dlatego że generalnie w takim tradycyjnym języku bardziej byśmy mówili na przykład gorsze warunki życia, prawda? Albo człowiek jest chory. Natomiast tutaj mamy to takie semantyczne przekręty właśnie. I teraz za tą jakością życia będą szły propozycje na przykład właśnie dla ludzi ubogich, żeby się nie rozmnażali w tym swoim ubóstwie, no bo przecież jakość ich życia jest z punktu widzenia ideologów, ponieważ nie są zamożni, tak? To z punktu widzenia ideologów ich jakość życia no, nie jest najpiękniejsza, tak? Stąd mamy te wszystkie prawa reprodukcyjne i seksualne forsowane w Afryce. I o tym też Margaret Peters pisze. Jest taka oddzielna jej publikacja 20 lat zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych w Afryce, ponieważ ona tam dosyć często jeździ. Dalej, ta nowa globalna etyka, można ją określić, że jest jakby taka ekoseks genderowa, tak? To znaczy właśnie zasadza się na tym, że Ziemia, Gaja, staje się taką, jakby istnieje taka wielka potrzeba ochrony Ziemi. I teraz jak posłuchamy sobie na przykład pana Gatesa w konferencjach TED, ja serdecznie Państwa zapraszam do tego, żebyście sobie odsłuchali to, co on mówi. Tam już było kilka milionów odsłon. To są zresztą konferencje w duchu zarządzania globalnego właśnie, bo zarządzanie globalne to też jest język nowej globalnej etyki. I w ogóle tego całego ruchu rewolucyjnego, który idzie przez ONZ, mówi o depopulacji poprzez szczepionki na przykład, jako o warunku obniżenia emisji dwutlenku węgla. To znaczy, i on mówi tam wprost, że żeby zredukować produkcję CO2 do zera, no to są tam cztery czynniki, które na to wpływają, między innymi populacja, tak? Czyli i on otwartym tekstem mówi o... I teraz to obniżenie liczby ludności na świecie oni chcą osiągnąć na różne sposoby, między innymi przez antykoncepcję, aborcję, ale także on sam mówił o szczepionkach, więc nie wiem, co miał na myśli, ja tylko referuję. I teraz na początku lat 70. już ONZ ogłosił Święto Ziemi. W 2010 roku już to święto się przemieniło na święto Matki Ziemi. I teraz tutaj właśnie te językowe sprawy są niezwykle istotne, dlatego że my możemy mówić w pewnych metaforach, prawda, Matka Ziemia, ta, która daje nam chleb. Natomiast tutaj nie chodzi o żadną metaforę. To chodzi o zupełne przeorientowanie myślenia, w którym to człowiek jest największym szkodnikiem planety. Bo planeta, tak? Planeta to też jest myślenie takie planetarne, to też jest myślenie właśnie tych neomarksistów, postmodernistów, którzy wchodzą w taką dykcję alarmistyczną, tak? Twierdzą, że jest bardzo źle, że w ogóle planecie zagraża jakaś wielka katastrofa ekologiczna. No a gdybyśmy zapytali profesorów, a są tacy, czy rzeczywiście istnieje takie wielkie zagrożenie ze strony tej emisji dwutlenku węgla, tak? To są tacy, którzy powiedzą, że wybuch jednego wulkanu załatwia te wszystkie sprawy. Więc to, o czym chciałabym głównie powiedzieć, to to, że Margaret Peters, badając dokumenty organizacji międzynarodowych, zresztą działała troszeczkę w ukryciu, prowadziła ankiety i przeprowadzała rozmowy z właśnie osobami, które ona nazywa również agentami zmian, tak? To znaczy ci ludzie, którzy w życie i w prawo międzynarodowe wprowadzili te nowe pojęcia, których na przykład w 2004 roku my jeszcze nie znajdziemy w encyklopedii prawa Becka. Nie znajdziemy takiego pojęcia jak orientacja seksualna. W encyklopedii prawa Becka nie znajdziemy takiego pojęcia jak demokracja uczestnicząca. A przecież jak często to się powtarza. I teraz w praktyce bardzo boleśnie my to odczuwamy wtedy, kiedy na przykład jakieś organizacje pozarządowe recenzują rząd. A to jest właśnie tak pomyślana, ta demokracja uczestnicząca, że ona tak naprawdę dekonstruuje, i to jest takie słowo, które chciałabym wyjaśnić, ponieważ ono powinno być rozumiane przez osoby, które chcą rzeczywiście zrozumieć, czyli rozkłada, dekonstrukcja, bo postmoderniści są osobami, które posługują się słowem dekonstrukcja, ale też i prowadzą do dekonstrukcji. Czyli co? Chcą rozłożyć tradycyjne rozumienie kobiety i mężczyzny. I tutaj na przykład Judith Butler, prawda, która mówi, że właśnie należy stworzyć taki język, który na nowo nam opisze rzeczywistość. Ja mogę tutaj zacytować Marguerite właśnie, która powołuje się na tą Butler, że tworzenie nowego języka jest wyrazem dążenia do stworzenia nowej rzeczywistości, wcześniej nieistniejącej, która powstała w umysłach inżynierów społecznych, która według współinspirującej ruch gender w Stanach Zjednoczonych Judith Butler jest możliwa do osiągnięcia przez tak zwany język doskonały. To jest taki, który usiłuje stworzyć rzeczywistość, której jeszcze nie ma.
Pani doktor, czyli z jednej strony dekonstrukcja, z drugiej strony konstrukcja. Konstrukcja całości rzeczywistości, z którą się spotykam, prawa, etyki, prawa. Jakby to wszystko na nowo stworzyć, jakby na nowo gdzieś skonstruować całą tą przestrzeń naszej codzienności. Jakby to wszystko nie było już nam dane w prawie naturalnym, w prawie objawionym. Gdzieś zupełnie odejście od tego i skonstruowanie po swojemu.
To znaczy, mam wrażenie, że ksiądz Tadeusz Gus by powiedział tylko przejściowo. Tylko przejściowo skonstruowanie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli coś nie jest zbudowane na prawie naturalnym, na prawdzie rozumiane jako zgodność sądów z rzeczywistością, na prawdzie o człowieku, na prawdzie o Bogu, to wszystko się posypie. I Jan Paweł II w Pamięci Tożsamość mówił o tym, że każdemu złu, bo jest to zło, to znaczy wtedy, kiedy język się zawłaszcza, tak, i tylko pewni eksperci go tworzą i oni będą permanentnie tylko to interpretować, no to nie jest dobrze. To nie jest dobrze, bo język, słowo jest od Boga, Bóg jest słowem. I Jan Paweł II powiedział, że wszelkie zło ma wyznaczone ramy czasowe. W związku z czym to też się, zresztą tak jak powiedzieliśmy na początku, oni wychodzą od nicości i prowadzą do nicości. Tylko przejściowo opisują rzeczywistość kłamliwie. To znaczy na przykład, że nie ma kobiety i mężczyzny, tak jak mówiła Judith Butler. Że nie ma kobiety i mężczyzny, że w ogóle nie istnieje coś takiego, istnieje tylko popęd, który się rozszczepia, tak? Także to jest bardzo niebezpieczna ideologia.
A patrząc, pani doktor, tak, na zasięg tej ideologii, czy to są jakieś konkretne miejsca, czy ideologia ta rozlewa się na cały
To znaczy, jeżeli ja mówię o ONZ-cie, to jest ideologia globalna i takie stawia sobie cele. Pierwszorzędnie chodziło o kraje rozwijające się, ale jeżeli do języka organizacji międzynarodowych wchodzi słowo gender, wchodzi słowo orientacja seksualna, zdrowie seksualne i reprodukcyjne, to aspiracją ideologów jest globalizacja właśnie tej rewolucji kulturowej, bo to jest tak naprawdę rewolucja kulturowa, która zamanifestowała się w 1968 roku, ale tak na dobrą sprawę ona była już przygotowywana przez tych neomarksistów w szkole frankfurckiej, którą najlepiej tutaj na falach Radia Maryja referuje ksiądz profesor Tadeusz Gus, dlatego że on śledził i studiował ich protokoły, bardzo dobrze zna tę myśl. I można powiedzieć, że to, co się dzieje teraz w ONZ-cie, to jest owoc właśnie tych dekad, które minęły, wypracowanej ideologii neomarksistowskiej, która weszła w język, która weszła w tak zwane normy. I tutaj Margaret podaje jeszcze jedno znaczenie normy. Ja nawet o tym nie wiedziałam, że z łaciny norma to jest również węgielnica. To jest również właśnie ekierka, tak? W związku z czym ona nas odsyła, ja mówię o Margaret Peters, do jeszcze tego bardziej pierwotnego źródła, czyli do deizmu, który się tak na dobrą sprawę rozprzestrzenia od rewolucji francuskiej. No ale tutaj ksiądz profesor Tadeusz Gus, którego myśl ja też staram się przybliżać, naprowadzać na jego myśl, prowadzi nas do rewolucji religijnej Marcina Lutra, która zapoczątkowała te wszystkie izmy, z którymi my się musimy teraz męczyć.
Spójrzmy na początek tej rewolucji kulturowej, na początek tego, co stanowi temat naszego dzisiejszego spotkania nowej globalnej etyki. Gdzie szukać źródeł, przyczyny tej rewolucji, która funkcjonuje?
Ja muszę powiedzieć, że to już właśnie ksiądz profesor Tadeusz Gus powiedział, że to byli ludzie, którzy w latach 20. XX wieku we Frankfurcie nad Menem przygotowywali inną postać marksizmu, neomarksizm, jeszcze bardziej radykalny. Natomiast ten 68 rok, jeśli ksiądz to ma na myśli, tak, tę rewolucję, to można powiedzieć, ja tak po swojemu też troszeczkę się temu przyglądam, bo na ile ta rewolucja była spontaniczna, to nie bardzo w to wierzę, dlatego że był taki moment w historii Francji, tak, że de Gaulle brutalnie stłumił te wystąpienia na Uniwersytecie w Nanterre. I mimo wszystko Francuzi go potem jeszcze raz wybrali, ale on bardzo szybko podał się do dymisji. I teraz pytanie, dlaczego? Mamy końcówkę lat 60. 71 rok mamy już to święto ziemi, tak? Potem w 75 roku już jest we Francji wprowadzone prawo do aborcji na życzenie. I to pani Simone Weil, no taka feministka, optowała za tym. Także oprócz tego musimy powiedzieć, że ta rewolucja neomarksistowska była również prowadzona przez to, co możemy nazwać media, tak? Szeroko pojęte media, czyli oni zresztą bardzo doceniają media jako narzędzie przemiany. Oni o tym piszą. I Richard Rorty, i Erich Fromm, i Umberto Eco, który jest późniejszym postmodernistą, ale również masonem, którego lektury niestety są lekturami szkolnymi w naszej Polsce. Także mamy cały aparat mediów, które, i tutaj ja bym tak chętnie podkreśliła właśnie ten wątek seksualizacji, tak? Czyli człowiek pojęty jako seksus. Na początku lat 60. poznajemy Marilyn Monroe, która jest kreowana na taką ikonę seksu i ona sama o tym mówi. Potem kobiety coraz częściej mówią już o sobie, czy chcą słyszeć, że są sexy, tak? No i to jest efekt oddziaływań medialnych. I mamy myślę, że właśnie Marilyn Monroe bardzo dużo zmieniła. Ona była użyta oczywiście przez tych reżyserów, ale mamy na przykład Almodovara, który bardzo otwarcie w wywiadzie z nim mówi o tym, że to, co on serwuje, to jest trucizna. Ponieważ on tak przeprowadza obrazem myślenie w stronę właśnie odchodzenia od myślenia realistycznego, takiego naszego myślenia realistycznego. I na przykład on w takim filmie Porozmawiaj z nią, ja o tym pisałam w dwóch artykułach na temat mediów w naszym dzienniku Alchemic ludzkiego ducha i Oko Judasza. I on na przykład pokazuje gwałciciela jako ofiarę. I to też jest jakby taki rys charakterystyczny tej rewolucji. To znaczy, że ofiarą nie jest ofiara, tylko ofiarą jest przestępca. I tutaj można powiedzieć, że jest szereg programów, które zmieniają myślenie, bo o to chodzi w tej rewolucji, żeby zmienić myślenie i samoświadomość. To będą programy typu Big Brother. To będą programy, które obnażają intymność. I teraz bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Jan Paweł II jest autorem, przynajmniej tak Vittorio Marcozzi, komentator kanonu 220, który w kodeksie prawa kanonicznego mówi o ochronie dobrego imienia i intymności, mówi, że właśnie Jan Paweł II, niemalże tak en passant wychodząc z sali, w której o tych rzeczach się mówiło, poprosił o dołączenie do kanonu 220 ochrony intymności. W tym katalogu praw człowieka w kodeksie kanonicznym. Bardzo dobrze wiedział, gdzie jest ta, można powiedzieć, bardzo delikatna i subtelna materia przemiany. Bo jeśli chodzi o intymność, no to są takie trzy sfery intymności. Fizyczna, moralna i psychologiczna. I teraz możemy powiedzieć, że rewelacyjnie, w cudzysłowie mówię, ideolodzy uderzają właśnie w prawo do intymności. Dlatego, że nie będziemy chronić intymności, jeżeli kultura jej nie będzie chroniła. Dlatego, że całość oddziałuje na nas, prawda? Mamy prawo, ale kultura i prawo, one powinny działać razem. Natomiast kultura działa sprzecznie do prawa.
Czyli z tych słów, które pani wypowiada, bardzo konkretnie wynika, że chodzi tutaj o totalne przemodelowanie tego świata, o przemodelowanie w tym świecie naszego myślenia.
Tak.
I teraz tak pochylając się nad tą rzeczywistością, takie pytanie się rodzi, czy to jest scenariusz, który został bardzo konkretnie zaplanowany, tak. wytyczone instytucje, które mają ten scenariusz wprowadzać w życie, czy to jest tak. po prostu wynik pewnych przypadkowych zbiegów okoliczności?
To znaczy, na pewno tak nie jest, że to są przypadkowe zbiegi okoliczności i ja mogę powiedzieć, że właśnie genialną pracę wykonała Margaret Peters i tutaj chciałam powiedzieć, ona jest konsultorem dwóch papieskich rad, jest autorytetem dla biskupów afrykańskich. Jest tam zapraszana od 2003 roku i ona pokazuje, że to jest bardzo precyzyjnie na poziomie języka, na poziomie właśnie tej etyki, przygotowany plan transformacji, to jest język ONZ-owski również, transformacja całej rzeczywistości, stylów życia, także żeby na całym globie ludzie mieli tę samą nową globalną etykę. To znaczy, znowu mówię, nie etykę czyń dobro, unikaj zła, tę naturalną, która wynika z prawa naturalnego, tylko tę nową globalną etykę. Czy to będzie w Afryce, czy to będzie w Europie, czy to będzie w Ameryce, żeby ludzie zaczęli żyć według tej ideologii, która jest straszliwą ideologią. Nie ma w tym żadnego przypadku. No, ból polega na tym, że my tę ideologię mamy już w naszej konstytucji na przykład. w artykule 5. I teraz, jak ja rozmawiam z osobami, które czytują nasz dziennik i słuchają Radia Maryja, Telewizji Trwam, to one mówią, że to jest jakaś schizofrenia. Tak? To znaczy, ja mówię krytycznie bardzo o zrównoważonym rozwoju za Margaret Peters, natomiast jakby to wygląda inaczej od strony na przykład działalności profesora Szyszki, prawda? Ale profesor Szyszko zajmuje się dziedziną ochrony środowiska. Natomiast zrównoważony rozwój nie dotyczy tylko środowiska. To, w czym profesor Szyszko się boksuje, można powiedzieć, z Europą, to prawdopodobnie jest taka przestrzeń, w której może jemu się w głowie nie mieści, że u podstaw tego naprawdę stoi bardzo drapieżna ideologia, która na przykład proponuje ugorowanie ziemi, tak? Ugorowanie ziemi, a jak sobie czytamy podręczniki historii, to na ogół życie się zaczynało wtedy na jakimś terenie, jak ludzie karczowali lasy, prawda? Wielka i dobroczynna działalność na przykład benedyktynów w Cluny polegała na tym, że uczyli chłopów uprawiać winorośl, ziemię. Natomiast to jest zamykanie świata, dlatego że zrównoważony rozwój zawiera w sobie również, poza ochroną środowiska, sprawy społeczne, czyli na przykład wprowadzanie właśnie tych praw zdrowia seksualnych i reprodukcyjnych, ideologii gender. I to jest bardzo precyzyjnie przemyślane. W grę wchodzą tutaj biznes, który ma również respektować te prawa genderowe, równościowe. No, ochronę środowiska również, bo jeżeli ktoś tam będzie prowadził jakąś swoją działalność, no to ona również musi spełniać te środowiskowe rzeczy. Bardzo restrykcyjnie. No i jeszcze gospodarka.
Pani doktor, zaprośmy również widzów Telewizji Trwam do współtworzenia czasu naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Telewizji Trwam. Nowa globalna etyka, język i narzędzia to temat, który podejmujemy. Naszym gościem jest pani doktor Aldona Ciborowska, publicysta. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12. Spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 657 00 13 oraz 48 56 657 00 14, a także numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Nowa globalna etyka, język i narzędzia. Wspomnieliśmy o tym, że ta rzeczywistość z jednej strony kształtuje nowy sposób myślenia, prawda, ale i też przyczynia się do znacznie cięższej rzeczywistości, trudniejszej, do unicestwienia człowieka. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, odbierzmy telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witam ojca dyrektora.
Bardzo serdecznie pozdrawiam. Ojciec Tadeusz Rydzyk. Patrzę na ekran. W tej chwili nie mam mnie w Polsce i mam możliwość oglądania tego programu i słuchania. Właśnie wiedziałem, że będzie pani i dlatego mówię, że pani doktor będzie i mówię, no koniecznie muszę posłuchać. Bardzo, bardzo dziękuję najpierw. Dziękuję pani bardzo za tę pracę, którą pani wykonuje. Ogromną jest pani taka samotna, powiedziałbym, czy może nie całkiem samotna, bo jest ksiądz profesor Gus na przykład. Tak był, mówił o tym i za to, myślę, że za to został, za to demaskowanie tej nowej lewicy i działania tej nowej lewicy, za to został wyeliminowany w sposób bardzo dramatyczny ksiądz arcybiskup Stanisław Wielgus. Ja tak to odbieram. On bardzo jasno mówił, no i za to go. Pozwalali mu być jeszcze w Płocku, bo Płock to jest gdzieś tak, to nie Warszawa, a bitwa o Warszawę to jest bitwa o Polskę. Tak, także to jest to, niewielu w każdym razie jest takich ludzi jak pani i bardzo wielkie dzięki również za każdy felieton w naszym dzienniku i dziękujemy naszemu dziennikowi, że to zamieszcza, tylko trzeba by, żeby słuchacze Radia Maryja, widzowie telewizji Trwam, żeby zechcieli rozszerzać te informacje, bo one jakkolwiek wydaje nam się wprost nieprawdopodobne, to jednak one są. I powiedziałbym tak dalej. Ta bitwa, znaczy te wszystkie sprawy, które są wyciągane w Unii Europejskiej przeciwko nam, to jest bitwa o Polskę. To na to tym razem są takie maczugi powyciągali i uderzają nas niby sprawy prawa, sądownictwa i tak dalej, to niby. Tak, bo widzimy, że wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku w Polsce, że chcemy prawdziwych reform. Chcemy porządku, chcemy prawdy. No, co do prawdy, to jest następna jeszcze sprawa. Może tutaj jeszcze wtrącę to. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem z kimś spoza Polski, żebyśmy zrobili taki sympozjum, mieliśmy robić. Tak, to nie z Polakami. I zaproponowałem tytuł Prawda o przeszłości nadzieją na przyszłość. Proszę sobie wyobrazić, prosili, żeby nie mówić tego słowa prawda, bo to już jest polityka. To już jest polityka. Bo w tej chwili prawda nie istnieje. Właściwie to już powiedział o tym Ojciec Święty Jan Paweł II. Też mówił między innymi na jeden dzień ze środków społecznego przekazu. Powiedział, najtragiczniejszą sprawą jest to, że w tym postmodernizmie nie istnieje prawda, nie ma prawdy, a jedyną prawdą jest to, że nie ma absolutnej prawdy. Także każdy ma swoją opinię i wszystkie opinie są ważne. A my sobie wybierajmy, co chcemy. Takie rób to, co chce. Czy tak, albo to, co nam narzucą. Nie ma prawdy. To, co pani zdefiniowała przed chwilą, że jest zgodność rozumu z rzeczywistością, to tego nie ma. Tak, to jest pierwsze. Pierwsze to maczuga, to jest właśnie tego w Unii Europejskiej. To tak uderzają nas, ale to jest obliczone na to, że nas poruszą. Może, że uwierzymy w to. Mają środki społecznej manipulacji, bo tak mogę nazwać te media liberalno-lewackie. Ich jest bardzo dużo. To jest większość, właściwie no niemal wszystkie media w Polsce, niemal wszystkie. Bardzo nikły procent jest takich mediów, które możemy powiedzieć, że nie są lewackie. Otóż tak, a więc pierwsza sprawa to właśnie ta maczuga. Druga maczuga w tej chwili, że równość ma być, to jest wbrew godności kobiety, że ona będzie miała na emeryturę, może iść od 60 roku życia, a mężczyzna 65. To jest też niedopuszczalne według Unii Europejskiej. Trzecia maczuga to teraz właśnie ta Puszcza Białowieska. To jest tylko... I to wbrew logice, wbrew rozumowi to wszystko jest. Wbrew rozumowi też. To jest grzech przeciwko rozumowi. Tak, nie tylko grzech przeciwko etyce, grzech przeciwko wierze, ale przeciwko rozumowi, automatycznie przeciwko człowiekowi to jest. Tak, no nie, to jest przeciwne. Ja pamiętam kiedyś ksiądz biskup Edward Frankowski bardzo mocno mówił o centrach światowych. On to nazywał finansjera światowa, że rządzi. Tak to jakoś, no myślę, że patrzył po owocach, co się dzieje w świecie. I pamiętam, jak mówił te kazania w Stanach Zjednoczonych, proszę wyobrazić, do Polaków, to Polacy wstawali w czasie mszy, w czasie tego kazania, czy pod koniec kazania i oklaskiwali go przez kilka minut zawsze. Bo oni już coś czuli, patrząc na to, co tam zauważyli. Już coś czuli. No rezultatem tego jego kazania, taki rezultat był, że mu zabronili wyjeżdżać za granicę gdziekolwiek. To też warto obserwować to. Warto to obserwować i czytać tak między linijkami, tak byśmy w cudzysłowie powiedzieli, tak. Także te wszystkie, to co pani mówi, bardzo dziękuję, tylko trzeba by to rozszerzać. Wielkie dzięki siostrom loretankom, że wydały książkę, pani tłumaczyła ją, książkę pani Margaret Peters, Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. To powinni przeczytać wszyscy. To powinni przeczytać wszyscy, którzy trochę chcą wiedzieć. Oczywiście trzeba tu chcieć. Bardzo często możemy się poddawać takiemu lenistwu intelektualnemu i najlepiej włączyć pudło i patrzeć na te latające obrazki i poddawać się tej manipulacji, nawet nie wiedząc. Nawet nie wiedząc i tak, i nie wiemy, co się dzieje. Tak, w Polsce, przeciwko Polsce jest ta walka też i równo przeciwko wierze. To jest przeciwko Kościołowi też. To jest bardzo sprytnie robione, bo w Polsce, polski kościół to jest jeszcze jedynie taki mocny kościół w całej Europie, a może nawet szerzej. No na pewno Wietnam jest mocny, Korea rośnie, Afryka rośnie, ale to jest młody kościół. Natomiast Europa ginie. To, co kardynał Sarach mówi, Bóg albo nic. I pokazuje kardynał Sarach, ten człowiek, który zawdzięcza Europie wiarę, misjonarzom Świętego Ducha z Francji, zawdzięcza wiarę, słyszałem jak mówił księdza arcybiskupa Hozera, przyjeżdżam, żeby wyrazić wdzięczność za to, co otrzymałem. I dlatego tak przyjeżdża. I mówi, ale Europa ginie. Europa ginie, bo traci wiarę. Niedawno mówił, że potrzeba takich Wandejczyków, potrzeba nam ducha Wandei w Kościele katolickim. Właśnie oni walczyli o wiarę, byli mordowani za wiarę. Potrzeba takich wielkich, mocnych świadków w tej chwili. No nie wiem, czy my Polacy damy radę. Nie wiem, czy my damy radę, bo jest jeszcze mimo wszystko nasza religijność jest dość płytka, a z drugiej strony jesteśmy bardzo leniwi intelektualnie, za mało operatywni. Jeszcze jest część ludzi, część, ale czy damy radę, czy nas ten walec nie zgniecie? Oby nie. Ktoś powie, że na pewno. Nie możemy myśleć pragnieniami, taka projekcja pragnień. To nie, to trzeba popatrzeć, jaka mocna była Francja, jaka mocna była Hiszpania, jakie mocne była Irlandia, Włochy, jakie mocne były Niemcy również. Po wojnie, jeszcze parę lat po wojnie, kościoły pękały w szpach w Niemczech i tak dalej. Trzeba to widzieć, to idzie na nas też, idzie bardzo sprytnie. On na przykład ta sprawa katecheza, będzie Polska silna, jak będzie dobra ewangelizacja od dziecka. W domach, w rodzinach, w szkole i w kościele. Również w kościele, żeby nie było takie usypianie, te homiliki, takie woda. Bardzo często niejednokrotnie. To zależy od nas księży. Jacy my będziemy, to zależy od nas. My też jesteśmy poddani pokusom różnym, takie lenistwo intelektualne, albo może przemęczenie i ach, coś tam, prawda? Jakie te szanse, jak my wykorzystujemy szanse na ewangelizację? A szkoła? Ja jestem przerażony tym, że jednak katecheza w wielu szkołach jest na pierwszej lekcji albo na ostatniej. Na pierwszej, to znaczy o 7 rano nawet nieraz. I na ostatniej 8 godzina, 9 godzina lekcyjna. I te dzieci czy młodzież uciekają, że żądają ciągłego co roku decydowania się na tą religię, zapisywanie się. Mam taki, jest bardzo gorliwy jeden ojciec w Gdyni, jest więcej, ale myślę o jednym, w tej chwili uczy religii w szkole średniej i mówi, mam przynajmniej najwyżej 1/3 na religię. To jest wspaniała młodzież, mówi. Ale to jest religia na ostatniej godzinie, na pierwszej. I inni uciekają do domu. Jaka będzie przyszłość? Jaka będzie przyszłość? Ale duszpasterstwo akademickie, jaka będzie przyszłość? Pamiętam, byłem duszpasterzem akademickim w Krakowie i przechodziłem koło różnych tych, chodziłem też do różnych akademików i tak dalej, do tych studentów, ale pamiętam taki akademik, akurat prawnicy byli wtedy tam, w tych akademikach. Jaka takie tam była, przychodziła sobota, czy jakie tam było pijaństwo, jakie śpiewy, jakie zachowania. To mówię, Boże, to będzie przyszła inteligencja, to będą nasi prawnicy w przyszłości? No jak jest duszpasterstwo akademickie? To znaczy, ja nie mówię przeciwko duszpasterzom, ale ile uczestniczy w duszpasterstwach akademickich? Ilu jest? Jaka jest nasze poznawanie wiary? Jeżeli nie wierzą, bo im nikt nie powiedział, albo nie zainteresowali się. I to grozi Polsce. Pani doktor, grozi to Polsce. Naprawdę ja tak liczę, mówię, Boże, żeby... Panie Boże, obudź tą rodzinę Radia Maryja. Niech oni będą bardziej dynamiczni. Niech bardziej ewangelizują. Bo trzeba się bardzo spieszyć. Kościoły opustoszeją tak jak gdzie indziej. Bo oni mają metody wypróbowane. Uniwersytety katolickie. Jak jest z uniwersytetami w świecie? Na niejednym uniwersytecie katolickim jest właśnie gender. Nie zapomnę tej rozmowy z człowiekiem bardzo patriotycznie nas wychowanym, który urodził się w Buenos Aires, mieszka w Chicago. I otóż co? I mówi, szukam uniwersytetu katolickiego, w którym tego nie będzie dla swojej córki. Czyli tego gender nie będzie. Jest to w różnych miejscach. W Polsce też, na uniwersytetach od wielu lat jest. I to jest w różnych... Na jednym z uniwersytetów katolickich, mówiłem rektorowi ówczesnemu, u was jest wykładowca, który mówi o tak zwanej płci kulturowej. Katolicki uniwersytet w Polsce, nie powiem który, świadomie nie mówię, bo uważam, że dużo jeszcze dobrego robią na tych uniwersytetach. Jakkolwiek niebezpieczeństwa są. I zdarzają się profesorzy, którzy niestety są, powiedziałbym, jakoś zatruci już tą ideologią. Może nawet nie wiedzą o tym. No tak wychowani. Dlatego my się musimy spieszyć. Jeszcze raz tym bardziej dziękuję. Dziękuję bardzo za to, że pani przyjechała do Radia Maryja, do telewizji Trwam. Ale trzeba, żeby wszyscy się tego podjęli. Bo jeszcze możemy mówić. Ale jak długo, nie wiemy. Bo ta pętla się coraz bardziej zaciska. To jest ONZ, to jest Unia Europejska, to jest masa organizacji tak zwanych pozarządowych, którzy dostają na to pieniądze, przeróżnych fundacji, to co pani powiedziała, kontrolują, mają prawo kontrolować. Za komunistów nie było wolno takich rzeczy robić. A teraz to jest coś niesamowitego. Otwarliśmy się, wydawało się na wolność, a ta wolność jest przeciwko nam często. Przeciwko Kościołowi katolickiemu, nauce Chrystusa, przeciwko normalności. Byłoby dużo mówić. Radzę czytać tę książkę, radzę i wszystkie książki, tak samo pani wszystkie opracowania, ale i pani Margaret Peters. Koniecznie i szerzyć to. I dziękujemy siostrom Loretankom. Nie wiem, czy mają jeszcze tę książkę Globalizacja Zachodniej Rewolucji Kulturowej. To jest właściwie elementarz, żeby poznać te sprawy. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy. Również łączył się z nami ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Dziękujemy. Ojcze, pani
dziękuję doktor. Bardzo. Dziękuję bardzo, ojcze dyrektorze. Tak, jestem samotna, ale nie jestem sama, bo się po prostu nie boję. Modlę się do Ducha Świętego i nie ukrywam, że czasami jak się rano budzę, to proszę Boga, żeby dał mi łaskę, żeby udźwignąć tę wiedzę, bo ona jest straszna. Natomiast tak się złożyło, że na mojej drodze życia stanęła Margaret Peters 10 lat temu. Ja od 10 lat z tym chodzę. Ta książka naprawdę trafiła do polityków, publicystów, wszystkich tych, którzy są znani i jakoś nie są przejęci sprawą. Natomiast dobra wiadomość, jeśli mogę ojcu dyrektorowi powiedzieć, dostałam od Marguerite Peters w Rzymie wydrukowana książka, którą teraz tłumaczę, z 15 wykładami, w których ona po prostu wykłada tę nową globalną etykę i globalizację. Także siostra Andrzeja powiedziała, że oczywiście też tutaj pomoże w jakoś wydać, bo tak naprawdę to będę musiała mieć zgodę od Marguerite, żebym, jeżeli ona nie będzie mogła, tak, to żebym ja mogła jeździć z tym, przy czym to jest opracowane na rok. Między każdym z wykładów powinien być odstęp 3 tygodni, tak żeby student mógł przeczytać wskazane lektury, zresztą właśnie pisane przez Marguerite. Sama nowa globalna etyka i nowy język to są 4 wykłady.
Także świadomość tego, czym jest ta globalna nowa etyka, to już jest jedna z form walki z tą rzeczywistością. Pani doktor, odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto jest z nami, skąd?
Paweł, Buczkowice, koło Bielska Białej.
Prosimy bardzo.
Proszę ojca, proszę pani. Chodzi mi o taką jakby sprawę. Fundament, etyka, tak zwana ta globalna, czyli odcięcie od fundamentu Bożego wszystkiego. Czyli mowa, rozumienie, wszystko bez podstaw. Czyli to wszystko może fruwać sobie. Można to interpretować, to wiadomo. I teraz, co my możemy zrobić? No to głosić Słowie Bożym, jak konkretnie powtarzając, że na przykład szukamy Pana Boga i nie, to już jest oderwane słowo. Czyli pierwsze, żyjemy w Bogu, żyjemy z Bogiem i poszukujemy Boga. Czyli dopowiadać, czyli mówić o fundamencie i dopowiadać, bo ludzie to przychodzą do kościoła i słyszą już etykę pewną, jakieś z tego się robią rzeczy, ale trzeba wyjść od fundamentu. To jest bardzo ważne. I tylko tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Pawle. Dziękujemy również za włączenie się w naszą dzisiejszą dyskusję.
No tak, wczoraj była Ewangelia, prawda, która mówiła o fałszywej filozofii. Także to nie jest tylko sprawa naszego pokolenia, żeby się mierzyć i świadczyć przede wszystkim o Bogu. Ja również chciałabym polecić Państwu książkę Marguerite. To jest taka broszurka tak naprawdę. Osoba i obywatel, bunt i pojednanie, w której ona tak naprawdę zachęca właśnie do tego, żeby odbić się od tego dna, tak? To znaczy, żebyśmy my na nowo głosili, że naszym Ojcem jest Bóg. Dlatego, że to, co ona podkreśla, to właśnie rewolucja francuska, ta polityczna, i to jest jej słowo, którego ja teraz użyję, rozwiodła nas z Bogiem Ojcem, z Bogiem Ojcem. I doprowadziła do tego, że jesteśmy takimi jednostkami, tak? Jednostkami, takimi atomami, które no nie mają ojca wspólnego. W związku z czym zupełnie inaczej się wtedy rozumie wolność, zupełnie inaczej się rozumie równość, tak? Braterstwo, zupełnie inaczej. Jeżeli oderwiemy od prawdy o tym, że wszyscy mamy Ojca w niebie, stąd to, co Pan powiedział, tak zdecydowanie, ale ja jeszcze jedną rzecz bym tutaj dorzuciła, bo to jest coś, co na mnie robi wrażenie. Jestem sama osobą, która miała odejście od kościoła kilkuletnie, ale jestem świadoma tego, że bałagan w głowie mamy wszyscy, bo jesteśmy po naprawdę kilkuset latach oddziaływania ideologii. Natomiast to, co mnie bardzo przekonuje, to jest świadectwo. To znaczy my jako katolicy możemy zrobić bardzo dużo dobrego, jeżeli przejmiemy się Ewangelią. Bo co innego jest mówić o Bogu, a co innego jest pokazywać sobą tego Boga. Ja myślę, że największe nawrócenia u ludzi, którzy może z jakiegoś powodu także przez Kościół zrazili się do Boga, bo trzeba sobie powiedzieć, że takie nadużycia też są w jakimś sensie. No, antyświadectwo, prawda? Ktoś, kto jest katolikiem, na przykład mówi, że jest katolikiem, a jest nienawistnikiem, tak? I nie potrafi przebaczyć. Jakby tylko mógł, to się pięknie odwdzięczy. Natomiast są ludzie, którzy z świadectwem swojego życia pokazują, że ten Bóg jest niesamowity, także chce się do niego biec. Bardzo dziękuję panu.
Nowa globalna etyka, język i narzędzia to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam. Zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia tego czasu. Bardzo proszę.
Mówi Maria z Opola.
Halo, prosimy bardzo.
Halo?
Prosimy bardzo.
Maria z Opola. I witam serdecznie księdza prowadzącego. Niedawno miałam przyjemność też się spotkać na antenie. I witam serdecznie panią, którą podziwiam za jej mądrość, za jej szerokie horyzonty myślowe. Ja również przy okazji muszę zaznaczyć, że jestem wielką fanką i wielbicielką księdza profesora Guza i jego głoszonych prawd. Niejednokrotnie miałam szczęście być na spotkaniu z nim. Właśnie zapraszamy go tutaj do Opola często. I polecałabym też zainteresowania się jego oglądem tego świata. Chciałabym zaznaczyć jedną rzecz, że oczywiście na antenie Radia Maryja czy Telewizji Trwam są rozprowadzone rozmowy na wysokim poziomie filozoficznym, co bardzo cenię i bardzo mnie się to podoba, ale do przeciętnego śmiertelnika wiele rzeczy nie dociera. Ja dam tylko taki przykład, że kiedyś, kiedy wchodziła na arenę nowoczesna, tak zwana, i robili u nas jakieś happeningi, jakieś tam proponowali właśnie ten gender. Ja z młodym człowiekiem, który odmienny pogląd mieliśmy, no, a była to jakieś też publiczna, tam mieliśmy spotkanie, podeszliśmy do tego człowieka, to był popularny, on wyborczy i gdzieś tam pracował i to gender rozpowszechniał, więc ja przekonywałam go przez chwilę, tam jeszcze przyłączyły się osoby, które oczywiście jak najbardziej gender, tylko właśnie z tych nowoczesnej. I ja powiedziałam, a czy pan ma dzieci? No tak. I jakie pan ma dzieci? No syna i córkę. Ja mówię, to wie pan co? Jak pan na własnej skórze przekona się i przeżyje, że te dzieci przestaną być ona dziewczynką, czyli córką pana, a syn znowu odmienny płci będzie, no to wtedy porozmawiamy. I ja życzę, żeby pan się szybko o tym przekonał. Proszę państwa, ten człowiek już nie jest nie tylko w nowoczesnej, on już w Gazecie Wyborczej nie pracuje, on zupełnie zmienił swój kierunek myślowy. Więc do pewnych osób trzeba w bardzo prosty sposób docierać. I jest tu wielka, a jeszcze chodzi o dzieci, które tak są bałamucone tymi różnymi programami i internetami i laptopami, więc jest tu ogromna rola matek. Niech te matki zdają sobie sprawę, co one robią, jaką krzywdę tym dzieciom wyrządzają, jak pozwalają im odchodzić od prawdy. Nawet niektóre rzeczywiście może nie mają tyle siły, żeby przekonywać, czy nie mają tyle zdolności, to żeby posyłać te dzieci do takich środowisk, gdzie będą się dobrze czuły, że będą tą prawdę łykać, bo dzieci są otwarte na prawdę. One wcale nie chcą być zepsute czy patologicznie jakoś wychowywane. One chcą prawdy, oczy szeroko otwarte. I to jest rola matek.
Pani Mario.
I tak nas Pan Bóg stworzył, że mamy... No, Bóg
zapłaci. Dziękujemy serdecznie. Cała garść różnego rodzaju tematów, które pani tutaj nam przedstawiła, niezmiernie też słusznych. Prosimy panią doktor o ustosunkowanie się.
Tak, bardzo pięknie. No, ważne jest to, że już to rozumiemy, prawda? Że rozumiemy i na czym polega to gender. I tutaj też wielka zasługa właśnie Margaret Peters. Ona napisała książkę Gender, światowa norma polityczna i kulturowa. Także trzeba poznać, a potem każdy tak jak potrafi, to oczywiście. Ale też wydaje mi się, że z tymi treściami trzeba trafiać również, no ja marzę o tym, żeby trafić do zgromadzeń zakonnych, do seminariów, żebyśmy mieli osoby duchowne, które orientują się w tym. Bo mnie się wydaje, że tutaj też jest takie pole do odzyskania.
Pani doktor, mamy już zdefiniowane pojęcie nowej globalnej etyki. A czy mamy zdefiniowane osoby, grupy osób, które roszczą sobie prawo do tego, aby być kreatorami współczesnego świata?
To znaczy, na pewno tak. Mamy tutaj, pani przywołała środowisko Gazety Wyborczej. To jest środowisko w Polsce, ja mówię o Polsce, tak, które rzeczywiście pilnuje tych spraw. Także no oczywiście środowisko, no pani Magdalena Środa, prawda, jest taką osobą, która no moim zdaniem świetnie operuje tym językiem. Pani Kazimiera Szczuka. Natomiast przyjaciel pana Michnika ponoć, pan Cohn-Bendit, Joszka Fischer, no był Zygmunt Bauman w Polsce, Adam Schaff. To były osoby właśnie, które tą, no głównie tutaj w tym naszym kręgu, tą nową lewicą się zajmowały. Natomiast jeśli chodzi o szkołę frankfurcką, no to ksiądz profesor Tadeusz Gus wymienia nazwiska. Tutaj ja mogę za księdzem profesorem przytoczyć Horkheimer, Marcuse, Adorno. Właśnie we wstępie do pilota, to jest nowa globalna etyka, to był pilot do globalizacji. I w każdej z tych książek właśnie jest też wstęp księdza profesora Tadeusza Guza do globalizacji rewelacyjny, też taki, który systematyzuje, bo chodzi o deteologizację w ogóle, deteologizację języka, deteologizację myślenia. Można powiedzieć, to jest radykalna sekularyzacja, czyli od tego deizmu przez ateizm do w ogóle do zaprzeczenia rzeczywistości w ogóle.
Tak jak pani doktor na tym tle nowej etyki globalnej przedstawia się sytuacja człowieka sumienia ukształtowanego na prawie naturalnym, na prawie objawionym.
To wspominaliśmy tutaj o osobie księdza Jacques'a Suedo. Niebawem też wyjdzie jego publikacja u sióstr Loretanek, Sprzeciw sumienia. To jest kapłan, który przez wiele lat pracował w Papieskiej Akademii Życia. Zresztą lekarz. Chirurg, przez wiele lat w Ameryce pracował właśnie w takim instytucie i on przypomina, bardzo, bardzo będzie porządkował nam sprawy sumienia, dobrze ukształtowanego sumienia, dlatego że no, ludzie mówią według mojego sumienia, prawda, abstrahując od tego, że to sumienie musi być dobrze ukształtowane i na podstawie dobrze ukształtowanego sumienia, norm dobrze ukształtowanego sumienia, znaczy taka miara była w procesach norymberskich, tak? Czyli prawo, które było sprzeczne z normami dobrze ukształtowanego sumienia, no nie powinno obowiązywać.
19 minut po godzinie 19 na antenie telewizji trwa czas rozmów niedokończonych na temat nowa globalna etyka, język i narzędzia. Zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia tego czasu. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Uważam, że to kto gender jest z nami? To jest podobna utopia do tego darwinizmu, który w rezultacie upadł, bo nie ma chyba ludzi dzisiaj, którzy wierzą, że człowiek bezpośrednio pochodzi od małpy. To to już za komuny zostało obalone. I wydaje mi się, że to samo spotka to gender, bo jest to wbrew logice, wbrew umysłowi. Szkoda, że to podciąga się też do tego takie sprawy naturalne, jak nasza piękna Puszcza Białowieska. Ale co bym chciała powiedzieć? To jest właściwie taka niby utopia nocna, która właściwie uderza w katolicyzm, w chrześcijaństwo, bo no cóż, że patronuje temu nawet teraz ONZ, kiedy nie wiem, jak państwo sobie wyobrażacie taki świat islamu, czy on będzie chciał w ogóle wziąć pod uwagę jakieś gendery i temu podobne utopijne prądy. Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Pani Maria tutaj. No, ciekawe też podsunęła myśli. I faktycznie też odnosząc się, pamiętam jak będąc katechetą w szkole średniej, uczniowie poprosili o wytłumaczenie, czym jest gender, to w miarę mówienia, tłumaczenia, to coraz bardziej dla nich to jest było zaskakujące. Jak można tak nielogicznie postępować i myśleć? Stąd też pytanie i jednocześnie, jak bardzo ta rzeczywistość jest niebezpieczna, bo ona faktycznie modeluje, kształtuje myślenie człowieka, pierze z tego myślenia, jeśli oderwać od tych praw objawionych, prawa naturalnego, to faktycznie można dojść do niesamowitych absurdów.
To znaczy, to jest niebezpieczne o tyle, że niszczy życie. Że niszczy życie, a z perspektyw naszych życie w jakim sensie, tak? To znaczy, jeżeli człowiek pobłądzi, bo pójdzie za tą utopią, to, no to wiadomo, że te zranienia będą ogromne. Natomiast chciałabym tak króciutko do tego wątku islamskiego. Mhm. Tak.
Pani doktor, to może zanim jeszcze tak. Poprosimy jeden telefon,
dobrze? Bardzo proszę, tak.
Właśnie, jeżeli można, ojcze, jeszcze raz ojcze Tadeusz Rydyk. Nie wiem, czy słychać dobrze?
Słychać ojcze bardzo dobrze.
Dobrze. Proszę ojca, właśnie a propos tego, ojciec mówi, że to, co ojciec powiedział, że w szkole tak uczniowie no, prawidłowo myśleli, prawda, w szkole średniej. Ojcze, to dzisiaj tak myślą, ale to jest obliczone, na Zachodzie też myśleli prawidłowo. Też myśleli prawidłowo, ale kropla drąży kamień nie nagle, lecz często padając. Jest takie przysłowie łacińskie. Gutta cavat lapidem non viset sepe cadendo. Kropla drąży, nawet kamień, często padając. Ja już mówiłem to w radiu. Spotkałem się w Toruniu przy naszym sanktuarium Marii Gwiazdunowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Wychodzę z zakrystii i podchodzi dwóch panów do mnie. Ojciec i syn. Mieszkają w Australii. Wyjechali w czas w stanie wojennym. Musieli wyjechać. Dali im 2 tygodnie. Na wyjazd, żeby znaleźli jakiś kraj, żeby ich przyjął. Jeżeli po 2 tygodniach nie wyjadą, to matka tego młodego człowieka, a żona tego starszego po prostu będzie, powiedzieli, 8 lat siedziała w więzieniu. Przyjęła ich Australia. Wyjechali od lewaków. Wyjechali. Lewacy ich wyrzucili z Polski. I ten człowiek młody powiedział mi w radiu, przyszli do radia i mówił, tam straciłem na uniwersytecie wiarę. Lewacy mnie uczyli. W Australii. Uciekł od lewaków, od marksistów, wpadł w sidła marksizmu. Tego powiedziałbym udoskonalonego jeszcze bardziej marksistowskie ta lewica niż sam Marks. Poszli dalej i stracił wiarę. Mówi, na szczęście Pan Bóg mnie szukał, odzyskałem wiarę. I powiedział jeszcze tak, gdyby 30 lat temu w Australii ktoś powiedział w rządzie, że chce wprowadzić związki homoseksualne, dawać homoseksualistom dzieci na wychowanie, to by go wyrzucili. A teraz to już jest u nich chleb codzienny.
I dlatego tym bardziej myśmy Polacy powinni bardzo pracować. Właśnie dorośli, którzy myślą. Pracować nad dziećmi. Pracować nad młodzieżą. Pracować. Każda babcia, każdy dziaduś, każdy rodzic, każdy nauczyciel, bo ta trucizna już wchodzi w Polskę. Już mamy takich, to jest przecież, pani powiedziała o dwóch profesorach, czy tam w jakiejś gazecie jednej w Polsce. Te lewackie media, one wszystkie idą w tym kierunku. To jest walec, to jest walec. My w Polsce jeszcze jesteśmy najsilniejszym krajem katolickim, ale to nie będzie tak, jak będziemy leniwi. Potrzeba potężnego zrywu, modlitwa i czyn, obie sprawy. I iść do tych, którzy są zagubieni, bo już jest wielu zagubionych. Proszę zobaczyć, jak się rozwija homoseksualizm. Chociażby w tym świecie artystycznym niby. Niby tych aktorów jakichś. Tych ludziach, ludzi, prawda, no niby sztuki. Bo ja mówię, to nie jest żadna sztuka. To nie jest sztuka. To jest brzydota, a nie sztuka. Tak, ale w każdym razie zobaczmy, to idzie. I to trzeba rozeznać. Także to, że ktoś się teraz uśmiecha i dzięki Bogu. Ale istnieje niebezpieczeństwo. To wciąga. Wciąga ciekawość. To jest ta dziedzina, przez którą idą, która jest zamknięta w szóstym przykazaniu. Nie cudzołóż. To jest to. Ta czystość. Tu chodzi o czystość w znaczeniu tej dziedziny przekazywania życia. Prawda? To jest to. Także jesteśmy w bardzo wielkim niebezpieczeństwie i co ja widzę, niestety niewielu zdaje sobie z tego sprawę. I tak czekamy, my czekamy. Trzeba się przygotowywać. Jak jest choroba, to trzeba się przygotować. Pani mówi o tych szczepionkach. Proszę popatrzeć, ile tych szczepień jest w Polsce bez zgody rodziców. O wiele więcej tych szczepionek jest w Polsce niż na zachodzie Europy. No. I muszą, będą karani rodzice. Gdzie my żyjemy? No. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. Niech te słowa, ta wypowiedź ojca doktora Tadeusza Rydzyka będzie także puentą naszego dzisiejszego spotkania w tej części rozmów niedokończonych poświęconych zagadnieniu nowa globalna etyka, język i narzędzia. Serdecznie dziękujemy pani Aldonie Ciborowskiej za ten czas, za te słowa, za to budzenie świadomości w nas na temat tej rzeczywistości nowej globalnej etyki. Bardzo dziękujemy również widzom Telewizji Trwam i zapraszamy na drugą część o godzinie 21.30 na antenie Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.